BEAT, czyli bardzo interesujące teorie z Bartkiem K.
Dzień dobry. Zaczynamy kolejną audycję. Ja tutaj sobie jem jabłko, także sorry. Zaczniemy. O kurde, nie nagrywam tym mikrofonem co trzeba. Okej, już powinno być okej. W tej audycji zapowiadałem, że będą finanse, więc zaczniemy od książki takiego Chińczyka Songa Hongbinga. On tam analizuje system bankowy Zachodu. Jest sporo o bankach, o bankierach, o żydowskich bankierach. Tematyka w sam raz dla teorii chaosu. Ale może zajmiemy się bardziej współczesnymi rzeczami. On tam objaśnia taki mechanizm strzyżenia owiec. Otóż strzyżenie owiec polega na tym, że mając do dyspozycji duży kapitał, dużą ilość pieniędzy, inwestujemy to w jakiś rynek. No, głównie chodzi o giełdy papierów wartościowych, więc inwestujemy tam, wtedy akcje rosną. No i gdy akcje rosną, ludzie, inwestorzy, tacy mniejsi, robią się optymistyczni, zaczynają inwestować, kupują papiery wartościowe, no i ogólnie kupują te akcje. Wszystko jest fajnie i w pewnym momencie wycofujemy cały ten swój duży pakiet, swój udział, który na początku zainwestowaliśmy, i robi się krach. Jak robi się krach, to akcje lecą w panice tak bardzo, że spadają poniżej tego poziomu, za który kupowaliśmy na początku, kiedy wchodziliśmy na ten rynek. No i wtedy, jak one już tak spadną, wykupujemy je znowu i dzięki temu zyskujemy te pieniądze, które zainwestowali mali inwestorzy. No i to jest nazywane strzyżeniem owiec. Podobny motyw jest także w książce Economic Hitman, omawiającej działania ekonomicznych zabójców, którzy wykorzystywali swoje możliwości, żeby sprawić, by dane kraje podporządkowały się albo korporacjom, albo zaleceniom Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Natomiast może nie będę teraz szczegółowo tego omawiał, ale generalnie chodziło o to, że taki kraj pozostawał po prostu dzięki reformom zalecanym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, pozostawał z długiem, który następnie musiał spłacać wobec tego funduszu. Też ciekawa rzecz w książce Hongbinga, to jest taki mechanizm, dzięki któremu dług zaciągany przez państwo w banku centralnym, który zwykle jest w rękach prywatnych, to jest taka ciekawa konstrukcja, zwłaszcza w USA to jest dobrze przeanalizowane, jeśli chodzi o Fed. No i ten dług, który państwo zaciąga rzekomo, żeby ludziom pomagać, z czasem rośnie do tego stopnia, że jego obsługa pochłania coraz większy procent PKB. No i to sprawia, że jesteśmy wtedy w czymś w rodzaju takiej pańszczyzny dla banków, że w zasadzie duża część naszych dochodów idzie na spłatę zobowiązań państwa i to jest taki ukryty mechanizm, wręcz podatku dla prywatnych osób.
Wiecie, ile nici ma dentysta? Stoma, to logiczne.
Pozostańmy jeszcze w świecie finansów i polityki. Ostatnio natrafiłem na interesującą książkę Charlesa Kalumirisa i Stevena Habera, Fragile by Design. Oni tam opisują dość ciekawy mechanizm, gdzie w demokracjach nie można tak bezpośrednio na pałę przenosić funduszy z jednej grupy do drugiej, bo to by się spotkało z protestami. Nie można robić tak, jak ma to miejsce w autorytarnych systemach. Trzeba to zrobić w sposób trochę bardziej ukryty. I ci autorzy analizują momenty, kiedy w historii, kiedy pewne grupy interesu, zwłaszcza skupili się na rolnikach z USA, wymogli na politykach takie rozwiązania prawne, które spowodowały, że banki musiały im udzielać kredytów w preferencyjny sposób. No i generalnie układ działa tak, że grupa wyborców zmusza polityków do, taka zorganizowana, zmusza polityków do takiego prawodawstwa, które daje im korzyści finansowe. W Polsce to może być na przykład KRUS i PSL. W USA to poskutkowało wytworzeniem banków, które mogły operować tylko na terenie jednego stanu i uzależnienia ich od konkretnych rynków, na przykład zboża, co powodowało tym, że wahnięcie cen niosło za sobą lawinę upadków. Natomiast jeszcze co jest ciekawe a propos demokracji, to najłatwiej zrozumieć jej zachowania stosując krzywą Gaussa. To jest w ogóle bardzo uniwersalna rzecz do rozumienia szerszych zjawisk. Można w ten sposób na przykład rozumieć popkulturę. Otóż krzywa Gaussa mówi nam, że większość osobników w populacji będzie przejawiać daną cechę w sposób przeciętny, przez co na przykład w demokracji wybory ludzi będą przeciętne. Podobnie na przykład w popkulturze gust muzyczny ludzi będzie średni. No i w sytuacji, kiedy w jakiejś dziedzinie człowiek zacznie się specjalizować, to nagle się okaże, że większość ludzi w tej dziedzinie jest po prostu głupia i będzie się na nich złościł. Skoro już jesteśmy przy demokracji, to może się zastanowimy, jak to się stało, że z omawianej w poprzednim odcinku warstwy uciskanych neolitycznych chłopów stał się naród, obywatele, ludzie z prawami politycznymi. Dlaczego z autokracji, z oligarchii, z monarchii przeszliśmy w demokrację? No i jest taka teoria, że stało się to w momencie, kiedy masy poszły do wojska, kiedy główny aparat przemocy przestał być domeną elit, a został umasowiony. Natomiast dlaczego była taka potrzeba, żeby jakby tych ludzi zaangażować w sprawy wojny, to jest już kwestia prześledzenia zmian zachodzących pod koniec XVIII i w XIX wieku. No to, jak wiadomo, rewolucja przemysłowa, w ogóle rozwój komunikacji, możliwość tworzenia większych organizmów państwowych i tym podobnych rzeczy.
Opowiem wam dowcip o pijaku w krzakach. Leży sobie pijak w krzakach za placem zabaw. Podchodzi do niego dziewczynka, wciska mu nos i mówi pip i biegnie dalej. Przychodzi po chwili znowu dotyka jego nosa i mówi pip i znowu biegnie dalej. Po chwili pijak się budzi, rozgląda się prawo w lewo, dotyka nosa palcem i nic. Zepsuła gówniara, mruknął pod nosem.
W poprzednim odcinku obiecałem powiedzieć trochę o finansach i powiedzieć też trochę odnośnie przyszłości, posnuć trochę wizji futurologicznych. I teraz może odnośnie państwa. Wydaje się, że ono powstało sobie w tym neolicie dzięki temu, że były nadwyżki produkcji, można było utrzymać wyspecjalizowanych urzędników. No i ono też pomagało zorganizować większe roboty dotyczące właśnie spraw agrarnych i tym podobnych. No i teraz państwo rośnie jeszcze bardziej, ponieważ ma z czego. Jest tak duży dobrobyt, że rząd jest w stanie wyżywić się, nawet tak bardzo, bardzo, bardzo duży rząd jak teraz. Ale powstały też różne interesujące ciała, które swoimi zasobami nawet mogą przewyższać państwa. Mowa tutaj o korporacjach. To jest dość znany motyw związany na przykład z cyberpunkiem. Ciekawa jest sprawa dotycząca rozwoju komunikacji internetu. Otóż być może będziemy mieli do czynienia z powstawaniem takich nowych tożsamości nieopartych o religię, naród czy tym podobne sprawy, ale coś, co zawiązuje się przy pomocy internetu. Być może będziemy mieli, nie wiem, nową tożsamość dotyczącą jakiejś marki, jakieś forum w internecie, jakąś grupę na Facebooku, tym podobne rzeczy. No i tak kontynuując tego typu rozważania, zobaczmy może, jak dochodzi do wspomnianego w poprzednim odcinku dobrobytu. On jest związany z automatyzacją produkcji. Automatyzacja powoduje to, że aby mieć pracę w nowym systemie, trzeba mieć coraz lepsze wykształcenie. Teraz na przykład bardzo dobrze można zarobić, będąc powiedzmy informatykiem, czyli obsługując ten cały system, który jakby tworzy ten technologiczny organizm, w którym żyjemy. Natomiast już nie mając kwalifikacji jest coraz gorzej. Nawet będąc takim, powiedzmy, kasjerem na kasie, możemy się spotkać z tym, że zastąpi nas niedługo kasa automatyczna. Więc obserwując tą tendencję, okazuje się, że coraz większa rzesza ludzi będzie wypychana poza nawias ludzi, którzy pracują, i będzie po prostu bezrobotna. No i tak, wydaje się, że są takie koncepcje Korwina dotyczące tego, że no nie będzie czegoś takiego jak bezrobocie, bo ludzie będą płacić za to, za takie, powiedzmy, duperelki, czyli ktoś będzie sobie wystawiał jakąś sztukę i tym podobne rzeczy. Nie wiem, na ile to jest prawidłowa koncepcja, bardziej bym się skłaniał ku czemuś takiemu, że po prostu powstanie duża ilość ludzi, która nie będzie umierała z głodu, po prostu będą sobie żyli i być może w pewnym czasie pracę będzie miała już tylko mała garstka, a większość ludzkości będzie takimi utrzymankami maszyn. Może to będą przypominać trochę Elojów z wehikułu czasu Wellsa. No i co? I proszę mnie strzelać w głowę. No właśnie, dostałem gumką głowę. Dobra, kontynuując. Być może powstanie coś w rodzaju technologicznego raju, w którym ludzie nie bardzo rozumiejący nawet zasady świata, w którym się obracają. Zresztą już teraz jest tak, że nie rozumiemy budowy większości urządzeń, które obsługujemy. Będą sobie żyć tak dość nieświadomie. I będzie to pewnie trwało do momentu, aż maszyny uzyskają samoświadomość. No ale to już takie bardzo, bardzo daleko idące rozważania. No cóż, być może ma to w ogóle jakiś związek z opowieściami o biblijnym raju i tym podobnych, ale to już trochę inny temat. Dobrze, to na razie ten wątek zakończymy i przechodzimy do następnego, co będzie zaraz po żarcie Kasi.
Co takiego fryzjer ma w lodówce? Maszynkę!
Teraz, moi mili, należy wam się coś zakręconego, żeby trochę się rozruszać. Może przedstawię wam teorię o nadistotach Adama Wiśniewskiego Snerga. Snerg był polskim pisarzem... Spoko. Snerg był polskim pisarzem science fiction. Dość uzdolnionym. Na jego pomysłach oparto podobno film Matrix. No i Snerg pisał ciekawe rzeczy, chociaż moim zdaniem nie miał dość wielkiego talentu pisarskiego. No i smutno skończył, bo popełnił samobójstwo, bodajże w latach 90. Natomiast Snerg miał ciekawą koncepcję, bo spójrzmy sobie na materię nieożywioną. Rośliny względem niej są czymś wyższym, są bardziej, jakby to powiedzieć, mobilne. Tak samo względem roślin zwierzęta. Zwierzęta widzą rośliny, rośliny mają problem z percepcją zwierząt. No i podobnie ludzie względem zwierząt. Ludzie są w stanie hodować zwierzęta. Owszem, zdarzają się zwierzęta, które na przykład w pewnym sensie hodują rośliny, ale są wyjątkiem. No i Snerg dostrzegł, że istnieje taka drabina bytów, i zaczął się zastanawiać, co jeżeli coś hoduje ludzi. No i tak samo jak rośliny nie widzą zwierząt za bardzo, tak samo my możemy nie widzieć naszych hodowców. No i na takiej zasadzie wysnuł koncepcję nadistot. No i się zastanawiał, co by mogło być z takimi nadistotami. Kiedyś na jednym z konwentów, tak dla żartu, podał przykład, że zboża mogłyby być nadistotami ludzi, ponieważ zboża skłaniają ludzi do tego, żeby ludzie karczowali coraz większe połacie ziemi pod uprawę tych zbóż, no a potem jak już zboża obumrą, to sobie konsumują ich martwe ciała. Natomiast z takich poważniejszych koncepcji to można tutaj przywoływać, nie wiem, kosmitów na przykład. To jest bardzo, bardzo, bardzo poważna koncepcja. Wiele, wiele światłych umysłów poświęca godziny, lata na rozważania o kosmitach. To chyba była ostatnia z tego typu koncepcji, jaką was dzisiaj uraczę. Może jeszcze powiem wam, gdzie szukać ciekawych rzeczy. Ciekawe rzeczy można znaleźć w takiej nauce, co się nazywa socjobiologia. Kiedyś czytałem książkę pod tym tytułem Edwarda Wilsona. Nie będę jej przytaczał szczegółowych tez, bo po pierwsze było to dawno i nie pamiętam, a po drugie ona jest wypakowana takimi bardzo ciekawymi związkami, na przykład między analogiami między społecznościami, na przykład pszczół a ludzi, ogólnie zwierząt społecznych a zachowanie zbiorowisk ludzkich. No i możecie się tam naprawdę bardzo ciekawych rzeczy dowiedzieć, na przykład tego, dlaczego w większości przypadków to kobieta czy tam samica wybiera partnera. Jest to ściśle skorelowane z ilością kalorii zużywanych na produkcję tego dziecka. Stąd na przykład u koników morskich to facet wybiera samicę. Samiec wybiera samicę. No i także, jeżeli ktoś chce dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat społeczeństwa, to myślę, że kluczem do tego typu rozważań, ten klucz tkwi właśnie w nauce dość nowej, nazywającej się socjobiologią. No, to tyle w tym odcinku. Być może w następnym przejdziemy sobie do omówienia już takich bardziej jednostkowych rzeczy jak rozum, świadomość, ale to jeszcze zobaczymy. Może będą jacyś goście. Także pozdrawiam ciepło i wszystkiego dobrego na święta życzę. Pa.
Na dziś już kończymy. Wszystkiego dobrego życzymy.